Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i dzisiaj kolejne omówienie, czy omówienie kolejnego odcinka serialu The Mandalorian, sezonu drugiego. Konkretnie jest to chapter 11, rozdział 11, The Heiress. I jest to odcinek specyficzny, bo po pierwsze jest to w sumie do tej pory najkrótszy odcinek tego sezonu. Po drugie jest to odcinek w reżyserii Bryce Dallas Howard, o czym widzieliśmy jeszcze dzień temu, odnośnie której na pewno byliśmy ciekawi, jak wypadnie ten drugi jej drugi wypad tutaj do świata Star Wars. A poza tym jest to ten odcinek, który, jak się okazało, w sumie najbardziej w tym sezonie przynajmniej rozwija tę całą ogólną fabułę, która się wiąże z tą misją, tak, którą sobie nałożył sam główny bohater. Jednocześnie, no ja miałem skojarzenia głównie właśnie przez to też, jakie postacie się tutaj pojawiają, miałem skojarzenia właśnie z serialami animowanymi i ten odcinek wypadł troszkę właśnie jak odcinek Clone Wars albo Rebels, bo on był taki krótki do rzeczy, z dużo akcji, a jednocześnie popchnął trochę fabułę do przodu. I w sumie tyle. Także o ile odnośnie poprzednich odcinków miałem trochę do powiedzenia i masa rzeczy mi się w nich podobała i były właśnie czymś takim, czego oczekiwałbym od tego serialu, tak ten odcinek był takim paradoksalnie, wiecie, popchnął fabułę do przodu, ale dla mnie osobiście był troszkę takim przerwnikiem na zasadzie, że no dobra, to teraz skierujmy serial troszkę może w inną stronę i zobaczymy, co będzie dalej. No i faktycznie pojawiają się te postacie, które pojawiały się, nie wiem, w poprzednim odcinku w finale, więc nie wiem, zastanawiam się, czy ten sezon nie będzie miał odwrotnej konstrukcji w takim razie niż poprzedni sezon, gdzie na początku zaczęliśmy od tej fabuły, później mieliśmy te wszystkie filery, a później skończyło się na zamknięciu tego rozdziału, a tutaj zaczęło się od filerów w sumie i teraz mamy dopiero konkretną fabułę i zobaczymy, jak będzie dalej. Generalnie spoko, tylko że no tak to nie ruszyło mnie tak, wiecie, jak te odcinki, które same w sobie były to taką konkretną tutaj historią, takim epizodem, powiedzmy, w tego kosmicznego westernu. Jakie są wasze wrażenia?
Czy podoba mi się chyba bardziej ta konstrukcja, w sensie sezonu? Mam wrażenie cały czas, że to w którąś stronę idzie, bo nawet jak na przykład w drugim odcinku, jak główny bohater, to był taki, można powiedzieć, filler, jeśli chodzi o strukturę w całym sezonie, ale mimo wszystko miałem wrażenie, że on, wiesz, do końca zmierza, nie? Że on leci tego konkretnie znaleźć Mandalorian. I w poprzednim sezonie miałem ten taki problem, że no dobra, schowajmy się gdzieś z Baby Yodą, rzut kostką. Okej, ta planeta wygląda na cichą. Nie jest. Okej, rzucamy jeszcze raz. Ta planeta wygląda na cichą, nie? Miałem wrażenie takiego bez ładu i składu, jakby on się opierdzielał jakby po tej galaktyce. Teraz mam w każdym odcinku wrażenie jakiejś celowości, nie bez względu na to, czy on przy okazji rozbije się na lodowej planecie i będzie spieprzał przed lodowymi pająkami, czy faktycznie będzie współpracował z innymi Mandalorianami, cały czas mam wrażenie, że to do końca zmierza. Przez co chyba w tej strukturze po prostu mi się ogląda to lepiej. Jeśli chodzi o ten odcinek, według mnie był spoko. Wiem, że na pewno dla osób, które uwielbiają nawiązania, smaczki i postacie, które się pojawiały wcześniej, to pewnie jest najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek się pojawił, bo jest najwięcej nawiązań bezpośrednich do Rebels czy Clone Wars. Z tym odcinkiem mam trochę problem z jego strukturą. Cały czas jest to duży postęp, jeżeli o tym mowa. I w porównaniu do tego odcinka z tymi siedmioma wspaniałymi, nieudanego według mnie bardzo, z tym lasem i w ogóle co tam się nie działo, ten odcinek jest o niebo lepszy. Go się mi naprawdę przyjemnie oglądało, nie miałem tej żenady, nie miałem tego cringe'u, który miałem przy tej wiosce tam gdzieś nie wiadomo gdzie. Natomiast miałem problem delikatny z takim tempem. Jest szczególnie jeden moment, który mi się bardzo nie podoba z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, technicznego. Jak mamy łódkę i Baby Yoda tam wpada, za chwilę przelatują Mandalorianie i ratują dupę głównemu bohaterowi. Następna scena, główny bohater idzie przez korytarz, zagradzają mu drogę gangsterzy i ratują mu dupę Mandalorianie. To jest dokładnie scena w scenę. Według mnie to jest błąd konstrukcyjny w ogóle, jeśli chodzi o opowiadanie historii, bo no to jest powtórka, dokładnie, wiesz, obok siebie jakby. No trochę tak to nie działa i to mnie trochę wybiło, ale poza tym oglądało mi się dobrze.
No kurczę, no, bardzo przyjemnie ten odcinek, ale tak spokojnie można z niego jeszcze nie wiem, z 10 minut wyciąć, że naprawdę, żeby miał czas trwania jak właśnie odcinek Clone Wars albo Rebelsów, nie? Bo to jest dokładnie ta sama struktura i też widać, że Bryce Howard wyciągnęła wnioski takie konkretne z tego poprzedniego swojego odcinka, który był rozpieprzony no, na różne elementy, które w całości no nie działały tak, jak chciała, żeby działały, nie? Tutaj widać, że więcej wycinała, nie? Żeby to było składne, ładne, krótkie, żeby się działo tyle, ile się powinno dziać, nie? Bo ten, jednak ten odcinek był praktycznie full na akcji skupiony, nie? Tam były te rozmowy, które były oczywiście połechtaniem fanów, nie? Że bo Katan się pojawiła, wiemy, że zaraz Sabin wbije, zaraz Ashoka wbije,
Ashoka już się pojawi.
Tak. Zaraz będziesz nie chwilą jego, więc tam będziemy mieli same nawiązania.
Ale właśnie o to chodzi, że jeszcze będzie jakiś filler pomiędzy, bo wiemy, że Ahsoka musi się pojawić w piątym. Znaczy nie wiemy, ale chyba tak zakładamy. Więc jeszcze w drodze na tę planetę coś go jeszcze ustrzeli, nie?
Na kogoś trafi. Ale bardzo mi się podobał ten odcinek, ale też no, nie ma tutaj też za bardzo o czym mówić, nie? To był fajny odcinek akcji, nie? Gdzie się dużo działo. I tyle. Jest... I ładne były te zabawne sceny, jak Baby Yoda coś jadł.
Mój ulubiony...
No, wrócił dobry Baby Yoda.
Pojawiła się moja ulubiona nowa postać w tym odcinku. I to jest ten Mon Calamari, który pracuje w porcie. Dla mnie to jest taki typowy pan Sławek, który wiesz, wejdzie i jak kto panu to tak spierdolił, nie? Usiądzie, naprawi, przychodzi ten niezadowolony klient, pan nie mówi, pan pokwituje. To jest...
Panie, to nic nie zrobię, to nie ma szans. To wszystko... No dobra, pan zostawi, coś pomyślimy.
Tak, potem wiesz, zrobił jak zrobił ten niezadowolony klient, a on tylko z takim, wiesz, taki profesjonalista, daj mu, pan pokwituje i pan już nie gada, nie?
Kurczę, ale wiesz, on nawet miał ten turecki sweter, który zawsze na bazarkach się
znajdował, to dla mnie totalnie ten, wiesz, ten pan mechanik, ten pan majster, co przychodzi, zrobi jak zrobi. Będzie się trzymało, nawet na ślinę, ale będzie. No. A potem ci, wiesz, policzy. I ty, ja go pokochałem od momentu, kiedy Mando wylądował i wiesz, już tak prawie mu się udało, i on się wpierdolił do wody i ten Mon Calamari taki...
I pierwszy raz to widzi też.
Ja pierdolę. Ale... Już wiem, co to będzie za klient. Ja już wiem.
Ale powiem wam, że bliżej nie byłem Gwiezdnych Wojen nigdy, jak na poziomie tego swetra. To jest moje najbliższe połączenie z Gwiezdnymi Wojnami, na serio.
Także to jest mój obecnie ulubiony Mon Calamari. Sorry Akbar, sorry Radus, ale ten koleś, ten pan Mieczysław, pan Sławek, to jest najlepszy Mon Calamari.
Ale w ogóle widać też, że jednak twórcy mają tutaj tak jakby więcej tej wolności twórczej, bo i te odcinki już tutaj zupełnie już nie patrzą na ten czas trwania, że żeby dostajesz tyle czasu, ile chcesz, nie? Rób tyle, ile chcesz. Chcesz pół godziny odcinka, będzie pół godziny, chcesz to rozbić, wiesz, na półtorej godziny, pewnie by mi pozwolili półtorej godziny tego zrobić, nie? Żebyś opowiedział taką historię, jaką chcesz. No ale wiesz, widać, że już, no, ja się bardzo cieszę, że coraz bardziej seriale odchodzą od tej struktury, która, wiesz, była przez lata wyrobiona, bo telewizja, nie? Że trzeba było, tak, 40 minut i trzeba, nie? Żeby godzinę trwał z reklamami, nie? To jest idealnie. A tutaj, nie, mają tyle czasu, ile chcą i ten świat można tak fajnie rozwijać, jak zobaczyłem tą wioskę, wiesz, jakąś portową, czego się nie spodziewałem zupełnie, nie? Że ten statek, w ogóle jak dopasowali statek latający do tego wodnego, nie, że to jest taka normalna łódź, tylko zrobiona w stylu Gwiezdnych Wojen, nie, że wszystko tam przypomina taki zdezelowany statek, żeby to jakoś poskładać, żeby to działało. To było fenomenalnie, to robiło taki klimat. Jeszcze mieliśmy tych kosmitów, których znamy z tymi mackami na pyskach, nie? Też mieli fajnie, byli w to wszystko wpasowani, nie, że mieli swoje miejsce. Widzisz, że ten świat żyje poza naszymi bohaterami, nie? Że wszyscy mają jakąś pracę, jak ten Mon Calamari, nie? Który musi robić swoje.
No, on pracuje w porcie i dobrze. No i, znaczy, można było się domyślić jakby, że jak lecą na... Pani Żaba leci na planetę, gdzie mają się rozwijać, to raczej będzie to wodna planeta w jakiś sposób, nie? Więc to było do przewidzenia. No ale, ale właśnie, Pani Żaba i Pan Żaba mieli happy end.
Jezu, jak oni do siebie biegli i to było takie piękne. Mówię, o, w końcu coś się udało. Ale no, później jak Jodę u nich zostawił, to mówię, o kurwa,
o nie.
Ale na szczęście tym razem mały skurwiel się powstrzymał, więc było okej. Okay. Na końcu...
Ale ja mu zbrodni nie wybaczam, ja wiem, co on zrobił wcześniej.
Ale jednocześnie wiesz, że on, kurde, to jest to małe gówno, które wszystko zje, nie? Na końcu ta ośmiornica, pająk na niego idzie, wiesz, on go zgniata i potem widzisz, że wpierdolił mały.
Ale też jest to oczekiwanie, kiedy on mocy użyje, nie? Jak już szedł ten kalmar na niego, to ale mówisz, on go ściśnie mocą.
W ogóle jak próbował jeść coś z talerza i nagle facehugger mu na twarz wyskoczył z tego
była,
talerza.
To była też piękna scena.
No podobało mi się to, że dla głównego bohatera to nie było nic dziwnego, tak nie było siedzeniem, po prostu stanęż, nie? W ogóle bardzo lubię w tych odcinkach drugiego sezonu właśnie, że jest miejsce na te wszystkie takie pierdoły, te takie smaczki, które w sumie tylko budują ten świat, a nie wnoszą w sumie nic, wiesz, do fabuły, ale sprawiają, że ten świat żyje, nie? I masz właśnie te... poświęca się trochę czasu na te szczegóły, typu dostosowanie choćby tego portowego miasta, żeby wyglądało właśnie jak takie typowe portowe miasteczko, jakie widujesz w popkulturze i nie tylko,
zresztą. też odpowiadać na te pytania, które sobie zawsze zadawałeś, nigdy ci nie było miejsca, żeby to gdzieś pokazać. Na przykład jak się taki statek rozpierdoli, bo tam co chwila im się statki rozpierdalają, nie? Lecą te kupy złomu. Kto to naprawia, nie? Jak to naprawiają? Jaki... No teraz widzimy, jak to naprawiają, nie?
I to jeszcze najlepsze jest to, że w ogóle ten Mon Calamari mu odpierdolił ten statek na swoją modłę. On wchodzi, że te sieci jakieś tam zarzucone w tej kabinie i tak dalej. Wchodzisz, że on mu po prostu ją zrobił.
Ale wiesz czemu, bo
on zrobił to tak swojemu. Naprawdę... Dla niego ale tak wiesz, statki wyglądają.
To jest planeta, gdzie są same, wiesz, praktycznie tak. na statkach się opiera, pływających. Nie?
Zrobił tak, jak umie, tak jak uważa za słuszne i z materiałów, które posiadał.
Obiecał, że poleci?
Poleciał. No właśnie, pokwitowane i lecimy.
No, ale właśnie ten world building bym póki co przynajmniej ocenił jako najfajniejszą rzecz w ogóle w tym sezonie, bo jest masa tego, nie? Jakby same przedstawienie w ogóle tych żab jest urocze, przez to, że znamy ich cały cykl reprodukcyjny, w ogóle wiemy, jak wygląda,
wiemy losy, w jakich warunkach mogą żyć, a w jakich mogą nie żyć ikry tam w tym
rysunku. Tak, w ogóle podoba mi się, że oni tam mają, już ten pan żaba załatwił mieszkanko, w ogóle już tam wszystko gotowe było.
No i robotę też zrobił, bo się wykluła, one były niezapłodnione, a teraz się wykluło, więc nam robota była odwalona ewidentnie, więc... No.
Trzeba było umyć później te żabki, Jezu, to było takie...
O Jezu, piękne, i byli je dokładnie tak jak oglądam kanały, jak w hodowcy żab myją te żaby, jak ziemniaki po prostu nad zlewem i to dokładnie tak byli tą żabę tutaj. Zresztą to jeszcze była taka coś między kijanką a żabą, nie? Bo to by jeszcze miało...
A wiesz, że jak ona pływała w tym talerzu, to Baby Yoda jak patrzył, kurde, na to jakby, wiesz...
A też czekałem, kiedy nie... A w ogóle w zeszłym odcinku, jak były komentarze po tym odcinku, jak on wpieprzał tą ikrę, to był nazwisk krzek, jak wpieprzał, to było, o nie, nie, były tłumaczenia Jody, że nie, on je przechowuje w brzuchu, że coś się stanie tymi wszystkimi, jak będą wchodzić, wiesz, lądować, to te wszystkie zginą i Joda uratuje te kilka, które schował w swoim brzuszku. O nie, Joda nie ratował ich w brzuszku.
Nie, on w brzuszku ratował siebie.
Bo dlatego ten odcinek jest krótszy. Po prostu pozostałe 30 minut to były sceny, jak Joda wpiernicza dorosłe żabki. Znaczy dorosłe, większe żabki, już które wyrosły z kijanek.
Zabrali go, na szczęście go zabrał ten Mando, zanim się stało.
No, ale mam nadzieję, że w ogóle im się wykluło więcej tego niż tylko, bo pokazali tylko jedną. Ja miałem nadzieję, że tam zobaczysz całą gromadkę, która będzie łazić sobie po tym domku.
Natomiast jeśli chodzi o całą. Podoba mi się też to, jak szybko załatwili pewien problem, na który ludzie zwracali uwagę. No jak to? Przecież w Clone Wars i w Rebels Mandalorianie non-stop bez hełmów biegali, a ten co? Ma jakiś inny odłam.
Koniec. No nie, to jest już mało, bo to jest powiedziane, że to byli fanatycy religijni.
Fanatycy, ogóle, tak, nie? Dokładnie, więc, którzy mają to i tyle.
I co ci trochę, wiesz, no jakby można było się spodziewać tego, jeśli ktoś tam śledził, powiedzmy, los Mandalorian, ale wiesz, to fajnie odwraca w ogóle perspektywę, nie? Masz tego bohatera, który do tej pory wydawał się tym takim honorowym typem, nie? Który, no, wierny swojej tradycji i tak dalej, a tutaj masz tych Mandalorian, którzy tak patrzą na niego, no kurde, jakiś fanatyk, nie? No, oddzielili się kiedyś, myślą, że są lepsi od nas i tyle, no i wiesz, i
ale
i
to załatwili, wiesz, tak o, nie? Żeby
tak,
nie było,
ale w ogóle,
nie
wiesz, widzisz tej reakcji, jak on... Widzisz na jego reakcję, jak on spotyka tych swoich pobratymców i oni jakby tłumaczą mu, że no jakby jesteśmy Mandalorianami, tylko po prostu no nie jesteśmy aż tak zaangażowani w to całe gówno jak ty. No to ten pierwszy zrobię, to się odwraca i odchodzi, nie? I mówi sobie, kurde, chłopie, nie?
No oni tutaj bluźniercy, nie? Spieprzajcie i nara i odnotuje.
No, teraz jak patrzysz na te wszystkie rzeczy, które się działy, to widzisz, że no, on się wywodzi jednak z tego fanatyzmu i to teraz tak widać ewidentnie, nie? Wszystko co robi, this is the way, powtarzane, wiesz, jak sekta taka, nie?
Tak, no, dokładnie.
A oni sobie z tego jaja robią, nie? Tak, this is the way.
No tak, Bo-Katan za pierwszym razem powiedziała to ironicznie, dopiero za drugim powiedziała to jako takie yo bro, ale za
tak, bo wie, że to jest dla niego ważne, nie? Ale za pierwszym to było zupełnie takie...
Tak.
Chłopie.
Znaczy no, oczywiście i znowu tu jest ten moment, kiedy jakby... Mówimy o tym, kiedy jest czucie nostalgią, a kiedy i znajome wątki, a kiedy jest jakiś to ma sens fabularny. No i tak jak mówiliśmy, że no Fett nosił zbroję Mando, ale ogólnie mandaloriańską, ale na dobrą sprawę on nie był jakoś strasznie istotny, nie? To, że on zabrał tą zbroję, ale na dobrą sprawę ich ścieżki mogą się już nigdy nie przeciąć, nie? Natomiast i kolejna rzecz, tak jak mówię, jakby tutaj co chwila wciskali jakichś znanych Jedi, którzy by wyskakiwali i machali tymi latarkami, to byłoby słabe. Ale no z drugiej strony wrzucają ci Bo-Katan, która powinna być przywódczynią wszystkich Mandalorian, więc w serialu The Mandalorian, no nie nazwę tego jakimś szczuciem, wiesz, tylko tak myślisz, że no okej, to ma nawet sens, że ta postać się pojawia i ma jakiś wątek. No i ciekawe, że się okazało, że ona, wiesz, straciła ten Darksaber, jakby, jak rozumiem, bo nie wiem, czy w jakichś książkach, czy w innych rzeczach, ale zakładam, że nie. Cały czas nie mamy pojęcia, jak do tego doszło, nie? Ja przez chwilę zakładałem, że może po prostu ją tam zarąbali razem z jej ekipą, ale z drugiej strony to, że ona żyje i straciła ten Darksaber, to musi być ciekawa historia za tym, jak do tego doszło, nie? Że, no co, zakradł się ten Moff do niej i tam robił tam, wziął Darksabera, tam, no raczej nie, więc zakładam, że coś tam się za tym kryje, raczej poznamy tą historię, nie? Jak to, do tego doszło?
Można założyć po tym, co widzieliśmy tutaj, że no, ten Gideon dysponuje jeszcze dosyć sensowną siłą ognia, a przynajmniej dysponował w tamtym czasie, kiedy jeszcze mógł ten miecz odebrać, a no, patrząc po tym, jak wygląda ekipa tutaj, czyli Mandalorian, no to wygląda tak średnio, nie? Jakby i dwóch innych typów.
Warto zauważyć, że jakby ci imperialni, którzy pozostali, a przynajmniej ci, którzy są wierni Gideonowi, to są fanatycy, tak samo, jakby i to jest też to zderzenie, te lustrzane odbicie, on jest fanatykiem Mandalorian, no ale widząc po tym, jak się zachował dowódca...
To mieszkanie zajebane umami.
Ale widać, jak się zachował dowódca imperialny, nie? No to widzisz, że tutaj to też są ci tacy, którzy no trochę inaczej się zachowują niż ci te typki, co szły licząc do Vadera, że o, może nie udusi, nie? A tutaj ten gość to tam by jeszcze, wiesz, jakby jeszcze gardło odsłonił, dajesz Vader. Dajesz. Tutaj. Sam się uduszę, jak trzeba.
To jest ciekawe w ogóle właśnie, że ja myślałem, że to będzie bardziej działało w ten sposób, że on ma pod sobą tych wszystkich ludzi ze względu na jego własny autorytet, a to wygląda na to, że on to buduje cały czas na tym oddaniu do Imperium, dla większej sprawy, nie? Że widać, że oni są oddani tej idei całej Imperium, które utrzymywało
teraz
porządek wszędzie, nie?
No właśnie, przez to, że Imperium się rozpadło, mam wrażenie, że oni są jeszcze bardziej oddani tej sprawie.
Wiesz, to jest ciekawe, bo zostali ci najniebezpieczniejsi, nie? Już tylko. Odpadli ci, którzy po prostu zobaczyli, o, zjebało się, to trzeba szukać czegoś nowego, nie? I trzeba sobie poradzić, tak. A zostali ci, którzy są prawdziwym zagrożeniem, nie? Zresztą widać po tym odcinku, nie? Że ten typ chciał się wpieprzyć tym statkiem w miasto, wiesz, tylko żeby nie przejęli tego przeciwnicy, nie?
No, z drugiej strony, wiesz, masz mocną ekipę Bo-Katan, która, no, jakby, jeśli chodzi o fanatyzm religijny, to na pewno jest niżej od naszego głównego bohatera. A z drugiej strony, no, oni są bardziej bezwzględni. Też widać, że są bardzo zdeterminowani w tym, co robią. Nie mają nic przeciwko temu, żeby zaatakować cały ten statek pełen tych szturmowców. Szturmowcy, wiadomo, nie? Ale mimo wszystko, widać było, że no, nie zawodzą się przed niczym, żeby przejąć ten statek. Więc jakby, też są widać w postawieniu takiej sytuacji, że są gotowi wiele poświęcić, więc w zasadzie w tym serialu wszyscy są zesperowani, są fanatykami jakiejś sprawy, nie?
Ale Bo-Katan zależy tylko i wyłącznie na Darksaberze, co może mówić jedno, że te wszystkie szczepy Mandalorian się po prostu rozeszły i póki ona go nie odzyska, to ich nie zjednoczy znowu, a jakby na tą chwilę są słabi i ewidentnie, skoro jest ona aż tak do tego stopnia zdesperowana, żeby nawet tego Mando naszego w chuja robić, że tam zaraz, wiesz, za chwilę chcieli z nim lecieć, no to masz wrażenie, że jest źle, jeśli chodzi o Mandalorian, nie? Że to zjednoczenie ich jest na tym etapie ważne. Jakby kiedy Sabine przywoziła ten Darksaber, to był ten moment jeszcze przed Nową Nadzieją, jeszcze na zasadzie, okej, zjednoczmy się, żeby postawić się Imperium. Pytanie brzmi, dlaczego teraz? Imperium już jest właściwie tak jak tutaj, trochę tu, trochę tam, ale nic konkretnego. Co dzieje się tak złego z Mandalorianami, że trzeba ich w tym momencie zjednoczyć? Co takiego jest? I to jest ciekawe pytanie.
No, w ogóle to jest... Wydaje mi się, że całkiem spoko w ogóle zostało to też, albo inaczej. Mam wrażenie, że wiesz, że to jest, ten odcinek był o tyle spoko pod tym względem, że dla osób, które śledziły do tej pory ten cały wątek, chociażby w animacjach, no to jest bardzo fajne rozwinięcie tego, co widzieli do tej pory, nie? No bo bardzo, bardzo, bardzo płynnie to przychodzi. A z drugiej strony też dla osób, które tego nie śledziły z kolei, jakby bardzo szybko jakby dostają tę niezbędną dawkę informacji, co się w zasadzie dzieje, nie? I też w kontekście też naszego bohatera, mam wrażenie, że to fajnie działa właśnie przez to, że mamy postacie, które no, są ubrane w te same zbroje i widać, że mają ze sobą dużo wspólnego, ale jednocześnie no, widać, pod jakimi względami są zupełnie odmienni, nie? I mają zupełnie inne podejście. No, a jednocześnie dało nam to fajne sceny akcji, nie? No bo też mam wrażenie, że to pod tym względem ten drugi sezon no, stoi poziom wyżej, że ta akcja jest wyreżyserowana znacznie lepiej, nie? I dużo lepiej to wygląda. Nie wiem, czy budżet podskoczył, wyskoczył, czy po prostu nie wiem, ekipa doświadczenia nabrała, czy co, ale no, wyglądał to odcinek naprawdę bardzo dobrze, nie? I to jest kolejny z rzędu, który można powiedzieć, że super wyglądał lepiej niż cokolwiek do tej
masz
pory.
Masz walkę ze smokiem, która wyglądała fantastycznie, pościg, znaczy właściwie ucieczka od pająków i teraz zarówno na tej barce, jak i potem na tym transportowcu, to jest o poziom wyżej niż większość tego, co serwował nam pierwszy sezon.
To w ogóle spoko to wykorzystali, że nie musieli tyle kasy ładować w efekty. No, mieli te, które były na zewnątrz sceny, gdzie oni tam musieli na tych jetpackach chwilę polecieć, czy pokazać tam z góry ten statek, ale znowu wykorzystywali dużo miejsca, wiesz, tej przestrzeni takiej minimalistycznej, jak te wnętrza statków, nie? Gdzie się liczyła choreografia, gdzie się liczyło to, żeby pokazać, jacy ci Mandalorianie są, wiesz, jakimiś zakapiorami są, nie? I to super wyglądało, ale no nie musieli też na to tyle przeznaczyć, wiesz, pieniędzy, żeby to tak widowiskowo wyglądało, nie? Bo to była jak z jakiegoś, nie wiem, z kina akcji, wiesz, budżetowego, nie? Gdzie można było położyć nacisk właśnie na tą choreografię, nie? Jak w Johnach Wickach, jak w tych wszystkich azjatyckich filmach, gdzie się strzelają, nie? Żeby to wyglądało fajnie i tu wygląda super, jak mamy to, jak oni idą tą grupą, przechodzą, nie? I tam wyskakują ci szturmowcy, wow, to wiesz, że będzie się działo.
I tylko ten termiczne wykrywanie i tak, odradujesz. Tak, tak. Jest ten moment, kiedy że się winda powoli otwiera i zwykle w filmach jest wtedy trigger, się otwiera, a tam nikogo nie ma, bo oni, nie wiem, schowali się na górze, a tu nie, ona się otwiera i oni po prostu na pełnej wylatują z tego i wiesz.
I szturmowcy żaden nie trafia, nie? Idą ci.
Nie, i podobała mi się ta wymiana zdań między tymi imperialnymi, że zamknęliśmy ich, ser. W kontroli ładunku. Gdzie?
Gdzie?
Ta pauza była po prostu, ta pauza była naprawdę dobrze tutaj wyliczona. Dała ten comic relief.
Bardzo mi się też podobało ten, jak Mando pobiegł na nich, wiesz, z tymi granatami, bo to było takie w stylu Mando. On jest, tak. Ja wiem, że on jest zawodowcem, ale on ma zawsze ten taki tankowy styl walki, nie? Żeby tylko, żeby biec, żeby dostać pierdol, nie? Żeby się poświęcić w jakiś sposób.
No właśnie, dlatego to on jest tym bohaterem westernów takim, który... No. Tych takich późniejszych westernów trochę już, gdzie ten bohater zawsze był poobijany bardziej niż, nie, wiesz, wychodził...
Tak. No to było jak ten, jak u Leone Clint Eastwood zakłada ten kawałek metalu pod kamizelkę, tak. A on jest cały z metalu, on cały jest bez kary oburzony.
Właśnie chcę na to zwrócić uwagę, że trochę boję się przez to pojawienie Ahsoki, bo bardzo na razie właśnie to, że Baby Yoda w ogóle nie używa mocy, nie? Miecze świetlne się nie pojawiły poza Darksaberem, który jest innego rodzaju bronią, trochę na sam koniec tylko błysnął, bo w tym serialu naszym mieczem świetlnym jest Beskar. Jakby wszystko, to jest tak bardzo podniesiona ranga tego, wiesz, był Boba Fett w jakiejś tam zbroi, nie? Byli Mandalorian, nawet w Rebels, to byli, po prostu wyglądało, no Sabine ma jakąś zbroję, no mają te zbroje i są. A tutaj jakby postawiono ten Beskar na piedestale i on jest cały czas tak kluczowy. Szeryf obronił miasto, bo miał zbroję z Beskaru, nie? Tutaj masz tego Mando, który jest w stanie biec pod ostrzałem szturmowców, tylko no, dlatego, że ma...
Dlatego został zaatakowany, no bo też ci
ty właśnie, bo chcieli mu gwiznąć Beskar i tak dalej. Ewidentnie ten Beskar jest tutaj tym mieczem świetlnym, tak? Tym elementem. Ja tego delikatnie się boję, mam nadzieję, że Ahsoka jakby nie przysłoni, a wiesz, to Filoni, więc trochę tam się boję.
Ale to już jest old lady Ahsoka, no, która będzie pewnie tym takim... wiesz, już takim... Nie będzie postacią tutaj, która będzie, no nie wiem...
No bo chcę powiedzieć, że mi się bardzo podoba jakby właśnie ten motyw, że to są Mandalorianie. Co jest charakterystyczne dla nich? No te ich zbroje, które są unikalne w całym kosmosie, tak? W porównaniu do tych tektur, które noszą szturmowcy, gdzie, wiesz, Ewoki mogą ich kamieniami rozwalić, no to Beskar to jest ten, wiesz, te adamantium Star Warsowe, nie? I podoba mi się to, szczerze mówiąc, że właśnie, że to jest ten ich taki element, to jest ta ich moc, nie? To jest ten ich, to ich takie. I
też pytanie, że właśnie, czy to nie jest, czy oni tego nie budują nie bez powodu, nie? Jeśli tak bardzo podbijają wartość jakby w naszym odczuciu tego materiału, to czy nie będzie to miało znaczenia później,
no,
nie?
Podobno Beskar ma mieć opcję zatrzymania miecza świetlnego. Więc kiedy dojdzie do tego momentu, kiedy, wiesz, ktoś machnie i, nie wiem, Mando wystawi rękę pokrytą Beskarem i po prostu, wiesz... Będziesz miał ten moment, to może być po prostu bardzo cool scena, no.
Chciałem to powiedzieć, że totalnie będzie Beskar zatrzymywał miecz świetny, ale... i będą musieli to pokazać, bo to będzie wyglądało super.
Tutaj mega fani Gwiezdnych Wojen, niech mnie sprostuje, ale jestem prawie pewien, że gdzieś jest info o tym, że Beskar zatrzymuje miecz świetlny. Więc wydaje mi się, że to jest... To już jest
kanonicznie.
Ale to jest w ogóle niesamowite, że to jest takie nierpegowe, nie? Że bohater dostał najlepszą zbroję od razu w pierwszym odcinku praktycznie.
No, w ogóle widać też w porównaniu do tych pozostałych Mandalorian w tym odcinku, nie? Że ta zbroja jest bardziej wypasiona. Już pomijając tą akcję z wyskoczeniem przed szereg, to no jednak wygląda inaczej, nie? Jest błyszcząca.
Ale mam wrażenie, że on o nią po prostu bardziej dba, bo jest bardziej fanatyczny znowu. Dla nich to jest sprzęt. Oni rozumieją pewnie wartość Beskaru, który noszą, ale mimo wszystko to są narzędzia. A w jego przypadku masz wrażenie, że to jest trochę ten taki artefakt, tak? Ten religijny trochę wręcz, można powiedzieć,
to jest, wiesz co, to jest
obiekt.
Też tak, że on nie maluje tej zbroi, nie? On ma chyba w stanie czysty z Beskaru, tak, a reszta zawsze ma jakieś malunki.
Ma być igła ze sklepu.
Tak, igła ze sklepu. Ale to niesamowicie. Ej, i zastanawiam się, czym kurwa Boba Fett dostał w głowę, jak on miał zawsze to wgięcie, wiesz, w tym hełmie, nie? Z czego oni do niego strzelali?
Kulą z Beskaru.
Kulą z miecza świetlnego.
Kula z Beskaru mu strzeliła. Ale, no, ale to też było widać już od pierwszym odcinku, kiedy jeszcze Mando nie miał zbroi z Beskaru, kiedy był w takich totalnych łachach, nie jak ten nosorożec nim rzucał, to mu się wszystko rozpieprzało i tak dalej. Hełm natychmiast wypolerowany na czysto. I to już od razu było widać, jakie wtedy Mandalorianie mają podejście, czym jest dla nich Beskar, jaka to jest dla nich ta świętość, nie? Że reszta sprzętu może się rozpadać, być upierdolona, ale to, co jest z Beskaru, to po prostu on siada i wiesz, i tam poleruje sobie jak tylko może. I to jest fajny kontrast zresztą.
Ale no jeszcze i dodam, że ciekawi mnie właśnie, jak ta Ahsoka będzie wyglądać, czy będą unikać tego, że nie pokazywać miecza świetlnego, a pewnie będą, pewnie ona będzie tak jak Łukasz mówił, to on nie, a ona pewnie będzie, wiesz, tą wielką mistrzynią, która jak ją spotka, to ona będzie, wiesz, jak buddyjska, tak, jak buddyjski mnich będzie lewitowała, tak, będzie lewitowała, nie, i coś takiego, bo ona pewnie tam na tą planetę, na którą leci, to ona pewnie utrzymuje siłą woli i wiesz, ona nie może, dlatego nie może z nim lecieć, ani z tym Jodą, że on musi pełnić tą misję, ona musi tu zostać.
Filoni dopisze, że tak naprawdę Vader i Imperator przeżyli i ona teraz ich obu musi załatwić. To Filoni. Maulowi już pieprzyła, więc teraz jeszcze wiesz. To jeszcze trzeba
podróż. Ale jaram się, jak powiedzieli, że wiesz, że tu jest Ahsoka Tano. Naprawdę się podjarałem, nie? Ja, można się śmiać, że to Filoni,
że będzie... Słyszę to po raz pierwszy w live action, nie?
Tak. Ja z jednej strony tak i jakby... I po raz kolejny, to jest bardzo fajna postać. Ale gdzieś mam w głowie obawy, bo raz Filoni, ja wiem, jak on bardzo tą postacią potrafi szybko przyćmić wszystko inne. W Rebelsach za każdym razem, kiedy ona się pojawiała, to ten Kanan i Ezra to znikali, ich nie było. Nagle robili się kompletnie przezroczyści, nie? Jak oglądałem Rebels. A po drugie, to z samej idei tego, że to są Jedi, nie? To tak jak mówię, jednak chcę, żeby tymi badassami, tymi kolesiami, którzy są ponad tutaj, mają być Mandalorianie, a niekoniecznie rycerze Jedi. I nie chcę, żeby wątek się nagle przesunął na zasadzie takim, że wiesz, że ten Mando dostanie kompletnie w pierdziel i haha, jesteś Mandalorianinem, ale jesteś niczym w obliczu poczuł potęgi mocy, czy coś takiego.
A ja się cieszę fanowsko, to jest takie, wiesz, tak działające, jakbym tylko zobaczył, to mówię, wow, opłacało się oglądać te wszystkie sezony tych seriali, żeby mi na chwilę pokazali w live action, nie?
Ja pamiętam, jak było, będę się cieszył, ale...
Jak było w Rogue One, jak ktoś tam w tle gdzieś powiedział, że tutaj wołają generała Syndule, nie? No. Czy generał też nie wiedziałeś, to jest, wiesz, zakładam. Tak, to, no ale wiadomo, że ktoś powiązany z Herą albo Hera, nie? Ja mówię, jest, nie? Wiem, że ona gdzieś tam jest, nieważne gdzie, no. Tak. No, więc tutaj tak samo się cieszyłem.
No właśnie, bo to też zresztą no, samo to, że się Bo-Katan tutaj pojawia w tej wersji live action, to jest...
I ma ten sam głos, nie bez powodu.
Tak, ja w ogóle...
Ale w ogóle, wiesz, cały ten design z tą opaską ze wszystkim jest dokładnie jak w animacji, nie mówię, wow.
Tak.
Znaczy, to jest, wiecie, to jest jednak plus bazowania, jakieś dostosowanie też postaci pod aktorkę, którą się bierze, tak, choćby do roli głosowej, nie? Jakby bardzo w wielu produkcjach jest tak, że jak się portretuje bohaterki animowane, to się bierze dużo elementów z aktorki, która podkłada głos. Nawet, wiecie, sposób poruszania się, mimikę i tak dalej. Czyli może, bo po pierwsze, dość fajnie wtedy zgrywa z głosem, nie? I to działa na trochę lepszym poziomie. A kto wie, czasami może dojść do takiej sytuacji jak tutaj, że można po prostu wziąć bezpośrednio aktorkę, bo raz, że to jest fajna aktorka, dwa, że mamy ten sam głos, nie ma jakiegoś tutaj dysonansu. I to działa w ten sposób. No i fakt, że właśnie widzisz tę postać. Jednak ja wiem, że Mandalorian to może nie jest film, który do tej pory wydawałoby się, że są najważniejsze, ale to wciąż jest jednak rzecz wyżej profilowana chyba niż Clone Wars czy Rebels. I jakby jest ta bohaterka, która wcześniej miała jakąś rolę w tych animacjach dostrzeżona, nie? Więc jakby to powiązanie jest większe niż kiedykolwiek było w tym wypadku. Więc no w sumie spoko,
tym tutaj jakby wygrywają Gwiezdne Wojny trochę nad Marvelem, że już jest ten przepływ w obie strony, prawda? Jak było do tej pory, że w Marvelu ktoś z filmów mógł pojawić się w serialach, ale już w serialach, nie z filmów. Tak tutaj masz już ten taki kompletne zaplecenie, kiedy z animacji pojawiają się w live action również, a nie tylko Maul w animacji, nie? Który w tej kolejnej wersji. I wydaje mi się, że to też będzie utrzymywane. Zresztą myślę, że Katie Sackhoff jeszcze się pojawi nie raz zresztą, bo to jednak jest istotna postać tutaj dla...
A w ogóle też Mandalorian ma taki profil, że bardzo łatwo wprowadzać te wszystkie postacie, które już ludzie znają i kochają w taki sposób, żeby były też przystępne dla kogoś, kto nie oglądał tych, wiesz, kilkudziesięciu odcinków serialu, nie? Tak jak z Bo-Katanu, no to miała super wejście, wiesz, kim jest ta postać, a znając seriale masz jakiś dodatkowy bodziec, nie? Tak samo jak się pewnie pojawi, no Ahsoka, to wiadomo, ona ma inny profil, bo ona pojawia się w większej ilości odcinków, ale na przykład jak taka Sabine się pojawi, nie? Która już jest wyżej niż Bo-Katan, jeśli chodzi o pojawienia się. Tak, ale to też będzie takie, wiesz, wow, my wiemy, o co chodzi i ci ludzie będą wiedzieć, o co chodzi, którzy nie znali jej wcześniej.
I zaletą tego, tak jak mówię, ponieważ oni nie próbują tego tak raszować, żeby wciskać ci non-stop jakieś odniesienia, to że kurde, główny bohater nic nie wie o Jedi, to jest tak piękne po prostu, to jest takie to super, naprawdę uwielbiam to. I przez to, że oni jakby nie starają się tego wciskać, jednocześnie czuję, to jest takie legit, nie? Jak po raz kolejny powiem, oglądałem seriale Marvela i były te nawiązania, to ja czułem, że to jest grubymi nićmi szyte wszystko, że to jest takie na bardzo, bardzo wątłych nogach. A tu w żadnym momencie nie czuję tego, jakby mam wrażenie, że to wszystko jest faktycznie spójne i jeżeli chcieliby pokazać jakąkolwiek postać z filmów, z seriali, animacji, w którejkolwiek potem wersji, nagle Mando miałby się pojawiać w filmie, jakby kupuję to na tę chwilę. Absolutnie wierzę, że mogliby porzucić ci Mando do filmu, czy w jakiejkolwiek konfiguracji. Jakby czuję naprawdę spójność tego uniwersum w takim pełnym znaczeniu, nie? Dzięki tym wszystkim właśnie elementom, które się teraz zaczęły przeplatać.
Ja tutaj jeszcze w ogóle jak patrzę na tych Jedi, że on nie wie, kim są Jedi, nie? To Lucas zrobił tak, że wydawało się, że Jedi są wszędzie, że otwierasz lodówkę w Gwiezdnych Wojnach, tam w świecie, gdzieś na Tatooine, tam ci wyskakuje jakiś, wiesz, Jedi, bo akurat tutaj, wiesz, oni musieli być wszędzie widzieli to w tych szmatach tych ludzi chodzących, ale teraz sobie uświadamiasz, nie, że to nie było aż tak, żeby każdy
tak
w każdym
zakresie... Nie było tak dużo, zakresie... jak na wszechświat.
Tak, bo oni byli wysłani w konkretne miejsca, robili konkretne rzeczy, ale nie musiał każdy mieć pojęcia, kim oni są, nie? To było tak jak ze Strażą Papieską, wiesz, że gdzieś tam są, pilnują tego, wiesz, tego papieża i stoją w tych konkretnych ubraniach, które rozpoznasz, jak zobaczysz, nie? Ale za cholerę nie wiesz, co oni robią, nie? Ale wiesz, że są, nie?
Są.
Tak, dokładnie. I no tak samo, wiesz, było Jedi, których wysyłasz, stoją przy tym teraz, tego teraz pilnują.
To nie było naprawdę dużo, no. Oni polecieli razem, zwróć uwagę, że zwykle było tak, nawet w Lucasowych filmach, że jak był jakiś oddział szturmowców, to nawet lepiej w Clone Wars to było pokazane, miałeś oddział tych klonów i razem z nimi pojedynczy Jedi, czasami, nie? Dosłany. A czasami nawet nie to. Czasem się akcja na samym Rexie skupiała, na przykład, który musiał sobie poradzić bez kumpli z mocami, nie? A jak już, to był ten jeden dowódca, jeden rycerz Jedi, który wspierał tę akcję, więc no, jak sobie pomyślisz, że to jest jednak galaktyka, gdzie jest masa planet, gdzie jest masa frontów, to nie na każdym był rycerz Jedi.
To też o tyle dziwne, że jednak wspominają o tym, że no wiadomo, Mando mieli kosę tam z Jedi, nie? A akurat ten fanatyk religijny, ostry...
Może wymazali, bo Jedi wpierdolili Mandalorianom, więc to trzeba wymazać, no, może, tak. Wiesz. Malak i Revan tam tak. Lecieli. Tak, nie było ich.
Apokryfy to są.
Tak, w ich historii Mandalore the Great on wszystkich rozjechał jak coś, to tam nie było.
This is the way, tak.
Ta gwardia papieska to jest bardziej jak ci czerwoni gwardziści, którzy...
Tak mi się właśnie skojarzyło.
No, tak, Royal Guard, nie? Że widziałeś ich tyle razy i oni tylko stali i się zastanawiasz, kurde, co oni robią, jak nie stoją tutaj, nie?
No, masz takich papieży, którzy troszkę jak imperator, nie? To też nie łatwo na
wiesz, Jedi by byli bardziej jakieś, nie wiem, jacyś agenci Opus Dei, którzy tam gdzieś tam, wiesz, za kulisami załatwiają jakieś rzeczy. Ale tutaj jeszcze jedną rzeczkę dodam, bo ja wrócę na sekundkę tylko do Moffa Gideona, bo wcześniej wspomniałem o tym, że on najwyraźniej buduje ten swój autorytet na tej wierności do Imperium, nie do siebie. Ale jest jeszcze ten fragment w którymś momencie, jak ten jeden z tych, ten kapitan, tak, popełnia samobójstwo. Takie bardzo taka wojenna scena, nie? Gdzie tutaj nie chce się dostać w ręce wroga.
Elektrocyjanek.
Tak. Ale on tam w którymś momencie mówi, że no, że
ty mnie nie zabijesz, ale Moff na pewno.
Tak, że on na pewno, nie? Więc... nawet jeśli nie na wierność do Imperium, no to na pewno na strachu, nie? Ale to wciąż nie jest oddanie jakieś takie fanatyczne, tylko bardziej strach przed tym, co czegoś może zrobić. Jeśli nie tutaj nie dochowa się wierności idei, no.
Jest fajna teoria i szczerze mówiąc, jak nie jestem fanem tutaj używania mocy na lewo i prawo, to akurat nie miałbym nic przeciwko, że Moff Gideon jest byłym inkwizytorem. I to byłoby spoko, bo to by wpasowało, dlaczego się go tak boją, dlaczego posługuje się Darksaberem bez problemu, jak przeżył wypadek, ten upadek tego TIE Fightera bez większych obrażeń i tak dalej, nie? Gość ma tą renomę i gdyby się okazało, że on jest byłym inkwizytorem, to w ostatecznym starciu jakby Mando mu wpierdzielił, pomimo tego, że on jest tylko tym typem z Beskarem i jakimiś linkami i tak dalej, a tamten typ posługuje się mocą, myślę, że jeszcze mogłoby dać... podbić status tej postaci, tak? I ja bym bardzo chciał, żeby był... Jak nie chcę, żeby pojawił się Jedi na lewo i prawo, tak gdyby on właśnie rozwalił Inkwizytora, to byłby super, bo to jest ten motyw, jak grało się w... te MMO Gwiezdnych Wojen i grało się Bounty Hunterem i od czasu spotykało się tych Sithów czy Jedi, którzy ci wyskakiwali, mówili, że wiesz, że ty to jesteś ten cienias, to co masz zrobić, jak była tam raz jakaś była padałanka Sithów, że ja jestem nieśmiertelna i you think you're immortal, girl? Wiesz, i po chwili sprawa była załatwiona, więc chciałbym taką scenę dostać.
W ogóle jeszcze ten, że kocham ten, że kapitana gra ten Titus Willaver, który jest tym aktorem, tą twarzą, którego kojarzysz go z tego filmu, nie? To jest ten aktor z tego filmu, z tego serialu, nie?
Ale podoba mi się też to, że wszyscy aktorzy, którzy byli tutaj tymi grali tych oficerów albo generalnie członków tego byłego imperium, mają takie twarze właśnie z tej samej tutaj parafii, nie? Wszyscy wyglądają po prostu jak Hux, nie? Po prostu mają taki wyraz twarzy, po prostu taki punchable po prostu. Po prostu wiesz, widzisz bohatera i widzisz tak imperialny, nie? Zresztą ten aktor, który właśnie grał tego kapitana, świetny był po prostu, fantastyczny. No
tak, ale to jest coś
dziwnego na twarzy, generalnie czerwono-różowy, nie wiem, czy tylko u mnie,
ale wygląda jakby trochę, wiesz, Jesus Weaver, który trochę za bardzo z Donald Trumpił, ale...
No kurczę, no. Ja go pamiętam z wszystkiego, na serio. Ja go zobaczyłem, mówię, kurczę, on grał tu.
On nawet wejdząco w szczyt był chyba w którymś momencie.
Tak. No to jest ten aktor, którego bierzesz, wiesz, żeby był.
Jak masz serial, tak, i musisz obsadzić kogoś, to
musisz obsadzić kogoś.
Tak. Najlepiej, żeby grał kogoś złego, nie? To jest wiesz...
Albo chociaż tego sztywnego biurokratę, tego takiego, wiesz, dobry gość, ale generalnie blokuje ci biurokracją drogę. Mniej więcej i ta rola.
O, matko. Piękny.
Chyba tyle, jeśli chodzi głównie o ten odcinek. Kolejny będzie wyreżyserowany przez Carla Weathersa, więc też jestem ciekaw, jak to
pewnie
wypadnie.
Pewnie się pojawi Carl Weathers.
No, bardzo możliwe, no. Ja nie mam nic przeciwko, bo to była bardzo, bardzo fajna postać ogólnie.
A jak Carl Weathers, to się pojawi Gina Carano, bo ostatnio widzieliśmy ich w ekipie.
No to w sumie tak. Przewidywania właśnie są takie, że myślę, że Ahsoka w większym zakresie pojawi pewnie w tym piątym odcinku Filoniego, nie? Który pisze i reżyseruje Filoni, więc to w ogóle pełna kontrola kreatywna na tym, co się będzie działo. A w kolejnym pewnie pojawi się w finale, czy coś takiego pewnie, nie? Albo będzie działać z cienia, czy coś takiego.
Wiesz co? Ja, jeżeli miałbym powiedzieć, co miałoby sens, żeby nie wrzucać Ahsoki jeszcze teraz, na tej planecie, gdzie jest... Nie pamiętam, jak się nazywała Carla Weathersa postać, ale jest on i Gina Carano. To jest tam również The Armorer, nie? Ona tam została. A to ona wysłała jakby Mandalorianina na ten quest, tak? Oddajcie innych Jedi. Więc wyobrażam sobie, że on mógłby powiedzieć, przylatuje do niej i mówi, okej, wiem, gdzie jest Jedi, czy mam go na pewno oddać, wiesz, ten taki ostatnia rozmowa o tym, że już quest jest prawie zakończony, ale jeszcze pogadajmy o tym.
To jest ten moment, jak wiesz, w RPG-u, czy już ruszasz na misję, czy
tak,
nie,
czy już,
nie jesteś gotowy.
Czy już klikniesz. Wydaje mi się, że jeśli mamy mieć tą przerwę, żeby Filoni dostał... Wiem, że tam niektórzy się wspierają, że przecież to nie Filoni robi, tylko John Favreau, no ale come on, to nie byłoby tak, że John Favreau przychodzi do Filoni i mówi, słuchaj Filoni, ja cię lubię, ty wniosłeś dużo do Gwiezdnych Wojen. Ja wiem, że ty stworzyłeś Ahsokę i uwielbiasz tą postać, ale ostatnio zjadłeś mój lunch, więc nie będziesz reżyserował.
Ale wiesz, ten odcinek Ahsoki, który będzie, wiesz, i reżyserował i ta przystanejuszu też grzebał Filoni, no to on może być zupełnie nawet filerem, tam, wiesz, Ahsoka może nie mieć nawet jakiegoś wpływu na tą szerszą fabułę, ona będzie po prostu tego, dajmy mu w końcu tą live action Ahsokę, niech się zamknie, bo wiesz, niech idzie z tym kapeluszem w cholerę już.
No więc właśnie wydaje mi się, że jednak Ahsoka to będzie piąty odcinek, więc właśnie jak mam zakładać, co będzie w tym odcinku, nie Ahsoka, no to bym stawiał właśnie, że powrót do armory.
Ale wiesz, ale on może spokojnie, no, naturalnie to można wiesz, fabułę wrzucić, bo i tak musi ten statek naprawić, więc może jechać do domu, nie? I tam, żeby porządek sobie zrobić, bo nie będzie raczej z tymi, wiesz, tymi sieciami do końca serialu latał.
To niedawno odkryłem, że pod armory podkłada głos aktorka, która gra w Supernatural siostrę Boga, więc się nadaje.
To na pewno coś znaczy.
To jest fajna aktorka, nie?
No dobra, słuchajcie, to tak. To jeśli chodzi o ten odcinek, pogadamy myślę za tydzień o tym kolejnym. No my zastanawialiśmy się, że będziemy robić omówienie kolejnych odcinków, ale póki co są na tyle ciekawe, że warto. To jeśli już jesteśmy przy reżyserach w takim razie, to mamy pytanko od Fanboya Rovers. Chciałbym przypomnieć, że wśród reżyserów, którzy robią odcinki, jest Robert Rodriguez. Ten facet powinien zrobić finał pełen akcji z gwiazdą Mando, jazdą bez trzymanki i klimatem. PS, oba Ahsoka nie odzyskała swoich mieczy świetnych i odpaliła ich. Okej, okay, nie wiem, że stracił, więc okej.
Filoni nie daruje sobie, żeby Ahsoka nie mogła odpalić w live action swoje miecze. Odzyska i odpali.
Ale może wiesz, może jeśli Ahsoka jest,
powiedzmy, nowe.
Bo pytanie jest takie, czy Ahsoka będzie w tym serialu jakby częściej się pojawiać, czy po prostu będzie na ten parę odcinków i nie wiem, wróci na finał, czy coś takiego. Bo jeśli to miałaby mieć w ramach tego serialu jakiś ark, no to może być tak, że będą celebrować to przez jakiś czas i przez jakiś czas będzie, wiecie, będzie to teasowane. No tak jak z Kananem było w pierwszym sezonie Rebels, nie? Że czekaliśmy na ten odpalenie tego miecza świetnego, jak odpalił go tam w którymś odcinku, no to wyglądało dobrze, nie?
Tak. Wiesz, w ogóle też w jakim miejscu swojego życia jest Ahsoka, nie wiemy, nie? Bo ona może, wiesz, właśnie być tą mistrzynią, która nie musi mieczy używać, nie? Robi zupełnie inne rzeczy.
A może jak Boba Fett biegać, kurczę, w szmatach,
tak,
nie?
Dokładnie.
Wiesz, dlaczego się wtopić w tłum jakoś?
Dlaczego nie pomagała Rebeli w kluczowych momentach, albo ja, jeżeli pomagała, to jak? No bo jednak masz ten moment, wiemy, co się z nią stało na końcu Rebels, ale co robiła w trakcie Imperium kontratakuje, powrotu Jedi.
No, mówię, ona miała swoje jakieś sprawy pewnie. Mówię, utrzymuje siłą woli planetę, żeby się nie rozpadła. To by było full Filoni, nie?
Ale co to Rodrigueza? Nie wiem, czy finał. Ja, wydaje mi się, że to jest go... Ja bym wolał zobaczyć jego... Bo finał jest jednak bardzo wiążący. Finał to jest jednak spięcie pewnej historii, gdzie musisz trzymać się konwencji. Ja bym jednak chciał, żeby finał zrobił Favreau. Dlatego, że to jest jego historia, więc jak on zrobił wejście, niech zrobi wyjście i wiadomo, że on jest też scenarzystą większości odcinków, a przynajmniej współscenarzystą, więc wydaje mi się, że to byłoby odpowiednie. Natomiast Rodriguez wolałbym, żeby dostał ten któryś z kolei odcinek, gdzie po prostu mogą coś w rodzaju tego odcinka, jak był atak na więzienie. Nie? Coś takiego, żeby Rodriguez zrobił swojego po prostu. To wydaje mi się dużo lepsza opcja
niż
finał.
Nie, jest Rodriguez idealny do jakiegoś filera, nie? Żeby zrobić te swoje srogie gówno, na ile pozwoli oczywiście konwencja i na ile studio pozwoli, ale żeby odwalić coś swojego i nie finał. On by nie chciał domykać wątków, to by była strata czasu dla niego zupełnie. Nie bierze sobie takiego Rodriguez'a, który ma konkretny styl i wie, że on będzie tylko gościnnie, nie? To nie jest Taika Waititi, który ma dostać później, wiesz, filmy,
tak,
ma się zajmować tym.
Właśnie, Taika robił finał, ale Taika wiesz, że będzie
tak,
dalej.
Tak, Taika wie, on już wiedział, że, wiesz, kontrakt, wszystko jest na stole, nie? I to jest zupełnie inna sytuacja, nie? A Rodriguez on jest tutaj gościnnie, on ma zrobić to, co robi Rodriguez. I wiesz, że oni go wzięli po to, żeby on był tą odskocznią od tego, jak już by serial wchodził na te, wiesz, w te kolejny, że robi się, wiesz, cały czas podobne te odcinki, coś takiego, to żeby był ten gość, który, wiesz, przewróci stół, nie? No to idealnym do tego będzie Rodriguez, żeby zrobić ten jeden odcinek, który wzburzenie zrobi jakieś, będzie się go zupełnie inaczej oglądało i później możemy wrócić do przygód, wiesz, normalnych Mando, nie? Coś takiego jak było między Bryce Howard, nie? Gdzie tam mieliśmy tą Bryce Howard, który był strasznie nudny, ale następny odcinek już z tym więzieniem był naprawdę spoko, wiesz, energetyzujący i
następny
można było iść dalej.
Następny
odcinek był z pustynią. Następny był z pustynią, tak. To było, dobra, to... A czekaj, kiedy było ten? Kiedy było więzienie?
Następny jeszcze był z więzieniem.
Aha, no dobra, ale to mniej więcej o to chodzi, nie? Że te odcinki były takie spokojne, nie? I ten jeden, który ci przełamywał trochę. I tutaj czuję, że można tak spokojnie zrobić z Rodriguezem, nie?
No to nie, to ja obstawiam, że będzie finał jednak, że tak? Jak masz, no nie będzie tego pisał, nie będzie tylko reżyserował. Jak masz typa, który robił takie rzeczy jak Desperado, to będzie idealny, żeby zrobić wybuchowy finał, żeby zebrać tych wszystkich ludzi, którzy teraz byli w tych no nie wszystkich, ale niektóre postacie, które widzieliśmy w przestrzeni tego sezonu i zrobić z nich ekipę i no odstawić coś wybuchowego właśnie na sam koniec. Te takie, wiecie, pustynne klimaty takiego palpowego westernu, to jest coś, co Rodriguez po prostu je na śniadanie, no więc no, wydaje mi się, że pasowałoby idealnie do tego. Plus mam wrażenie, że na finał jednak potrzebne jest nazwisko, żeby to fajnie sprzedać, więc a Rodriguez wciąż jest, więc no.
Ale John Favreau też.
No, no, nawet większym niż Rodriguez może w tej chwili.
Wiesz co, gdyby John Favreau więcej, generalnie John Favreau reżyserował więcej rzeczy związanych z, tutaj z Mandalorianinem, to może jeszcze, ale on wyjątkowo reżyserował ten pierwszy odcinek i w sumie tyle, więc... No.
No wiesz, ale wydaje mi się, że jednak po tych rzeczach, które robił w ostatnich latach Rodriguez, a jakie robił Favreau, no to Favreau jest idealnym do reklamowania, nie? Bo i Księga Dżungli, i Iron Man, no to są dużo większe filmy niż cokolwiek, co w ostatnich kilkunastu latach zrobił Robert Downey.
Co możemy, mogę nienawidzić tego filmu, ale Król Lew jest, kurde, blockbuster, hitem jak mało.
Myślę, że bardziej Rodriguez jest pod ten odcinek dla tych starych tryków, jak my.
Nie trzeba reklamować, w sensie nie trzeba dodatkowo reklamować finału Johnem Favreau. John Favreau jest twórcą tego serialu, więc...
No tak, a dlatego nie trzeba też Rodriguez'a na finał,
nie? Wiesz, już masz to nazwisko do tego, więc...
A dlatego też nie trzeba Rodriguez'a na finał, który no i tak nie rozreklamuje ci w jakiś sposób serialu, ale... Bardziej potrzebny wydaje mi się, że jest już czai te postacie, wiesz, który jest inaczej z nimi związany. No tak jak John Favreau, nie? Który pisze te odcinki, który musi to wszystko podsumować, nie? I zastanawiam mnie to właśnie, czy...
No, ale kompletnie, to tak samo byśmy w pierwszym sezonie, a wzięli reżysera trochę spoza, wiesz, tutaj Gwiezdnych Wojen.
Tak, kompletnie zgadzam się z Radkiem, wydaje mi się, że tutaj finał przydałby się, znaczy nie finał, tylko właśnie Rodriguez przydałby się do takiego kopnięcia w stół na jedną chwilę, rozruszajmy trochę sytuację.
Przed finałem, właśnie... nie?
Taki szósty odcinek, jak już Ahsoka za mocno wejdzie, jak już Filoni za mocno wskoczy, to wtedy na chwilę wyjedzie Rodriguez, zrobi jakieś tam, wiesz, burdę ostrą i wtedy możemy wracać z powrotem na tory finału.
Mamy jeszcze ile? Trzy odcinki jeszcze nie mają reżyserów, czyli te trzy ostatnie. I wiemy, że Rick Famuyiwa będzie na pewno coś reżyserował i będzie Robert Rodriguez coś reżyserował. Nie mamy jeszcze tego w sumie trzeciego od reżysera. Możliwe, że będzie to John Favreau.
Albo znowu Taika.
No nie jest potwierdzony, nie? Mam wrażenie, że na tym etapie, żeby był potwierdzony w sumie kolejny reżyser. Chyba, że na przykład mają na finał jeszcze jakieś inne nazwisko, którego jeszcze nie wyjmili.
Martin Scorsese.
Pokażę wam, jak to się robi prawdziwe kino.
Kino.
No nie wiem, no, bardzo możliwe, nie?
George Lucas.
No to
hej, ale wiesz co?
Takie ogłoszenie zrobiło większe trzęsienie ziemi niż jakiekolwiek nazwisko, wiesz.
Prawda.
Ale by się
jakby tutaj Martin Scorsese po prostu z Jamesem Cameronem i jeszcze, nie wiem, jeszcze z pięcioma innymi reżyserami mieli to reżyserować, to nie zrobiłoby to takiego wrażenia, jak wiesz, jak ogłoszenie,
że Lucas by. I byśmy dostali senat.
Wiesz, ostatni odcinek, a oni siedzą w kółku, ci Mandalorianie i się naradzają, jak dalej ustanowić politykę.
Tak, i wiesz, i może sobie tego małego Jodę Lukas ustawić na tym krześle i mówię, jest idealnie, nie?
A czemu to tak jak nie można tego w komputerze zrobić?
Właśnie, ale CGI go.
Ej, nagle w finale taki CGI paskudny, baby Yoda, takie poligony się rozpadają, nie? George Lucas, brawo. Ej, ale nie, tak na serio, to nie dziwi się, jakby właśnie mieli jakieś nazwisko w zanadrzu, który by chcieli zrobić szum na finał, nie? Kurczę, wiesz, bo taki Spielberg by idealnie pasował, żeby coś takiego zrobić. Wiąże się, o, nowa przygoda, wszystkie te rzeczy fajne, nie? A co ma do roboty? Robił już filmy dla młodych, zrobił, no, wiesz, nie zrobił... Nie no, no ma, ale mu przełożyli mu ten, wiesz, White Side Story.
A może na przykład bracia Russo. Też nazwisko, które by rypnęło.
No jak które, się też, które też potrafią w telewizji robić, nie, rzeczy. No.
Zobaczymy. Czy odpowiedzieliśmy na to całe pytanie? Chyba tak. Tak, odpowiedzieliśmy o Asocie i o Robert Rodriguezie. To jeszcze mamy pytankę od Konrada. Miniserial o Palpatine na podstawie książki Plagueis. Co myślicie?
Nie.
Ja myślę, że nie będą raczej brać żadnych z tych postaci, które już poznaliśmy w filmach i rozwijać. To ja mam wrażenie, że najlepiej marketingowo, ale też kreatywnie, artystycznie i tak dalej, będzie zamknąć ten rozdział i koncentrować się na nowych historiach, nowych postaciach i budować, nie? A nie rozwijać to, co już tam...
Nie sądzę, żeby w ogóle wracali do tego, wiesz, Boba Fett jest wyjątkiem, no bo on jednak jest tą postacią w tle, która sobie chodzi na, wiesz, to był ten typ zbroi,
no,
który chodził.
Co nie widzieliśmy do tej pory. No,
Palpatine miał tyle miejsca ekranowego, czy w prequelach, czy w oryginalnej trilogii, że...
Nawet powiedzmy, no, miejsca ekranowego nie aż tak dużo, ale jakby to była na tyle istotna postać.
Prezencja,
jakby, tak...
ale było, wiesz, on był w każdej trilogii. Nie,
no tak. Plus no, masa też poza filmowych mediów o Palpatine.
Już Palpatina nie ma naprawdę co wyłować. To już byłby naprawdę słaby ruch. To byłby ruch w stylu, wiesz, tych wszystkich, co DC robiło w pewnym momencie, Gotham czy Krypton, czy wszystko, gdzie już żyłujemy tych najbardziej znanych bohaterów, ale jeszcze jaki okres życia da się opowiedzieć tutaj. Oni tego nie muszą robić i wydaje mi się, że nie będą w ogóle tego tykać. To, co jest z Clone Wars i to, co jest z Rebels, tak, bo jak mówiliśmy, profil tych seriali wśród fanów Gwiezdnych Wojen jest bardzo wysoki, ale wśród ogólnej publiki nie aż tak, więc cały czas patrzę też na Disney+, to też jest taka fajna zachęta, patrzcie, Bo-Katan, lubicie ją? Tam mamy Rebelsów i w ogóle, jak wiem, że nie obejrzycie tego w miesiąc, ale zawsze musicie subskrybować kolejny. Obejrzycie wtedy wszystkie odcinki, które chcecie, nie? I jakby wiesz, że tak dużo ludzi nie widziało tych seriali animowanych, ile widziało filmy chociażby, więc tutaj jakby jest ten łącznik, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek tykał innych rzeczy. Wyjątkiem, jeśli już mówię o filmy, postaci, które mogliby rozwinąć, to są te z najnowszej trylogii, czyli właśnie Damerona, czy Fina, czy kogoś takiego, no to są te postacie, którym okej, czy no tak jak Cassian Andor, nie? Cały czas miał być tam Cassian Andor. Ma być Cassian cały Endor. Czas ten... Cassian Andor to swoją drogą. No, to jeszcze widzę, ale raczej nie tych takich wysokoprofilowych, już nic z Vaderem, Luke'iem, Hanem. Z Hanem już na pewno nic.
No i finał nowej trylogii. No, zależną jednak tą postać na kilka lat, żeby do niej tak szybko wracać. O matka, ale już widzę, jak był ten serial o młodym Palpatine i by się nazywał Sheev, bo oczywiście muszą imienie nazywać, nie?
Tak, zaczyna jako taki sympatyczny bohater, który po prostu niestety przez otoczenie i środowisko schodzi na złą drogę. Nie?
Chyba, że biorą George'a Lucasa, wtedy od samego początku wygląda jak totalny psychopata, źle mu patrzy z oczu i w sumie kiedy przechodzi na złą stronę, stwierdzasz, no.
Co się zmieniło?
Nie, ale to było, że jest taki młodziutki, że chce się uczyć, chce robić dobrze, poznaje kobietę i wiesz, coś jej się stanie i on później będzie szukał drogi, żeby ją uratować, bo to wielka miłość i znajdzie tego Plagiusa, nie? I Sheev.
Tak, na koniec będzie musiał oddać resztkę swojego człowieczeństwa, żeby uratować ukochaną na przykład.
Tak, żeby jej energię i to wtedy jego oszuka Plagius i wiesz, i ona ten, i to później powtórzy się z Vaderem
i będzie twist, którym się okaże tak naprawdę Plagius go przejął i to cały czas był Plagius.
Tak. Albo wiesz co,
było Sheeva, Sheev zginął dawno temu.
Ale wiesz co, albo wiesz, że on oddał tą, wiesz, energię, żeby tą swoją kobietę przywrócić do życia, nie? I Plagius go oszukał, że on jej nie przywrócił i on będzie załamany tak jak Vader, a to się okazało, że ona żyje, to jest ostatnia scena serialu, wiesz, że ona się budzi i jego nie ma.
I to jest matka Anakina.
Tak, du.
Okej, to tak, kontynuujemy tutaj. Właśnie teraz mam pytanie, które nie wiem, jaki ma kontekst do końca. Może ono pewnie się odnosi do czegoś, o czym mówiliśmy na jakimś live'ie albo w jakimś Q&A, nie mam pojęcia. No ale okej, może kombinujemy. Jeśli o mnie chodzi, to chociaż może odwrotnie, może nie. Przeczytam najpierw to drugie, może się odnosi do tego pierwszego. Czy uważacie, że Valance może się pojawić? Tutaj chodzi o postać Baylerta Valance'a, który się ostatnio w komiksach pojawił, jeśli ktoś kojarzy. To jest taka postać, która wygląda jak Cyborg Superman, ma taką tutaj... Okay.
Wiem, on dostał swoją serię Bounty Hunters, nie?
Mhm. Tak, wrócił do kanonu, to ten ze starych Marveli wygląda jak Cyborg Superman i nienawidzi droidów.
Ale wiesz, to jest idealna postać, którą można wrzucić w Mandaloriana, bo on pasuje do klimatu.
I to jest ten design, który się nie zastarzeje nigdy, ten taki Terminator po prostu. To też będzie działać, to taka, metalowa czaszka tutaj na pół twarzy.
Tak. Znaczy, no wiesz, no
to jest Johna Hex Gwiezdnych
Wojen. Ale jeśli miałbym powiedzieć, jaki inny łowca nagród, którego komiksy spopularyzowały, który powinien mógłby się pojawić, to byłby ten Karstan Black, czy Karstan the Black, czy jak to się nazywa, ten Łuki. Ten czarny taki Łuki, który przy Vaderze biegał, przy... No, Jezu, jak się nazywa... No, Indiana Jonesa.
Doktor Afra.
Przy niej biegał właśnie. To z łowców nagród komiksowych bardziej bym widział tego Czubakę, ale...
W ogóle wszystkich z Afry i najlepiej Afra na koniec.
I Afra. Natomiast tego on się Karstan jakoś tak nazywał. Ale... Nie. Wydaje mi się, że to są takie postacie, które mogą się pojawić. Tam siedzi w barze, patrz. Wiesz, tam siedzi z kimś, drinka pije, zwracamy, okazuje się, że Carl Weathers prowadzi znowu ten bar dla łowców nagród i on tam w kącie siedzi. Wiesz, to coś na tej zasadzie.
Ale jak są łowców nagród, to już tego mieliśmy, no, inną wersję AG, nie? Który się pojawił, ale z tych klasycznych to mamy cały czas tego Dengara, nie? Który też może być Old Man Dengar gdzieś się pojawić. Ten co miał tą bandażę na głowie. Miał taki jakby turban, nie? I on tam był zawsze... On był w tej grupy tych kultowych łowców nagród, którzy się pojawili na sekundę w filmie, nie? I później, tak, i później była trylogia łowców nagród i on się tam przewijał w różnych tych z Expanded Universe. A to jest taka postać, którą idealnie można, wiesz, tutaj w jakiś sposób przywrócić, żeby, wiesz, starzy fani się cieszyli, o, znamy tą postać, nie? Ona była w filmach, jest połączenie z filmami, to jest bardzo istotne dzisiaj. A z drugiej to jest taka, o której praktycznie nic nie zostało powiedziane, wiesz, w takim szerokim konspekcie dla zwykłych oglądaczy, nie? Którzy sobie po prostu filmy i seriale oglądają, nie? I to by było idealne, żeby go w jakiś sposób dać. Albo tego Robala wielkiego, o którym nic nie wiem, nie pamiętam nawet jak się nazywał.
Jeśli mam stawiać, to na razie wydaje mi się, że ten sezon już jest powoli robi się pełny tych znanych postaci. Jeżeli jeszcze poza Asoką zaczniesz rzucać kogoś jeszcze, jak był Boba, wiesz, jest
Bo-Katan. Nie, wiesz co, ja nie mówię o tym sezonie tylko, okay. Tylko wiesz, w kolejnych, nie, żeby mieć jakiś materiał.
Wydaje mi się, że na tą chwilę jeszcze, wiesz, powrót Cary Dune, powrót tutaj, cały czas ten już... Wydaje mi się, że Asoka to jest ostatnia znana postać, może Sabina, ale to już jest naprawdę sezonie, góra, tak. Jak powinno się pojawić jeszcze w tym sezonie.
No. A w następnym sezonie wiesz, że będzie Hera, będzie dziecko tego
Kanana
i Hery, tak. I będą, oj.
Jeszcze Ezra.
Tak.
No Ezra musi wrócić na tych wieloryb, z tymi wielorybami, nie? Mniej razem z tym, z no, tym niebieskim, jak on, no.
Z, ty, ga, nie, Garus chciałem powiedzieć. Zep, tak?
Zep,
no. Zeporelos.
Dobra, to tak, dalej. Gdy mówię o wągach, bo pamiętacie, Konrad cały czas nam próbuje sprzedać ideę Juzan wągów, tak?
Juzan wągów.
I teraz tutaj myślę, że gdy mówię o wągach, nie chodzi mi o przeniesienie ich jeden do jednego, tylko o ogólny koncept, czyli rasa spoza galaktyki, biotechnologia i tak dalej, i tak dalej.
Wydaje mi się, że już to robią. W High Republic, jeżeli poczytasz sobie tam koncept, chyba już pierwsze numery High Republic się zaczynają pojawiać gdzieś, czy pierwsze historie, i tam ma być taka rasa dosłownie takich, to jest coś pomiędzy Juzan Wongów, coś pomiędzy tymi Reaperami z Firefly, wiesz, trochę Mad Maxa w to wszystko i tak dalej. Jak dobrze czytałem, to wydaje mi się, że tam jest jakaś taka rasa z zewnątrz, takich łupieżców, ale no to nie są pustki mocy, których blastery odginane są jedynie przez miecz świetlny, bo działają inaczej, czy coś tam, nie? Raczej po prostu tacy raidersi gdzieś tam, o których wcześniej było wiadomo.
No plus, ja mam wrażenie, że lepiej, że inwazja w tym stylu, taka jak miała miejsce właśnie w związku z wrogami, to jest coś na tak dużą skalę, że na tym etapie nie ma co się angażować nic takiego. Że jeśli to miało właśnie działać jako takie pojedyncze ataki jakiejś rasy z poza znanych rejonów galaktyki, to spoko, nie? Natomiast wielka inwazja na wielką skalę, mam wrażenie, że to by było męczenie materiału w tym momencie.
Ej, zrobić z nich, skoro ostatnio wszyscy gramy w Valhalle, kosmicznych wikingów. Co wiesz, najeżdżają tylko, robią Viking i się wycofują, nie? I mają, mają statki kosmiczne, które wyglądają jak długie łodzie wikingów, tylko wiesz, statki kosmiczne. Co są Star Warsy? Możesz latać żelazkiem, więc czemu nie?
Nie, no bo wtedy ja bym musiał im kibicować, a nie bohaterom.
Ale no, kosmiczni wikingowie, poproszę.
Nie no, ja w ogóle ja mam trochę inaczej, mam odrobinę sympatii do Juzan Wongu, bo to jest taki absurdalny koncept i to, że oni mają te wszystkie sprzęty biomechaniczne i latają w tych statkach, które żyją i tak dalej, to jest urocze, ale to fajnie działa właśnie w komiksach i w takich mediach, gdzie można sobie pozwolić na tego typu pierdoły, a niekoniecznie w czymś dla szerszej publiki. Plus to, to w sumie się bardziej tyczy kolejnego pytania, więc może przeczytam od razu ja. Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żeby zamiast Kotor stylistyki. I właśnie tutaj nie wiem, do czego to się odnosi, ale możemy założyć, że nie wiem, jakichś kolejnych seriali, czy jakichkolwiek innych mediów Star Warsowych. Zamiast Kotor stylistyki zrobili tą bardziej archaiczną, w stylu Johna Cartera z komiksów o Zarkunie. W sensie tam powinien być przecinek jakiś, to nie ma komiksów o Zarkunie z Johnem Carterem. Plus mogliby dotknąć okresu New Sith Wars, tysiącletniej wojny, a poza Bainem, rodami lordów Jedi, anarchii, nic nie wiemy. No, to jest pytanie jakby, na ile to jest jakby...
A czy moje pytanie to bardziej archaiczne, to chodzi o ten czas tych miecz świetnych na kablach i tak dalej? Ten...
Tak, oni tam wszyscy chodzą w tych zbrojach takich błyszczących i wszystko to wygląda jak właśnie takie fantazy, tylko że
jest fajne.
To jest fajne estetycznie, bo to jest takie bardzo dziwne i coś, co trudno nie widzę się tego zbyt często, no bo zwykle albo jedna stylistyka, albo druga, ale mam wrażenie, że no To jest dobre dla fanów Star Wars, którzy są w stanie zaakceptować coś takiego, no, zupełnie inną stylistykę w ramach tego świata, ale gdyby chcieli zrobić serial albo jakąkolwiek medium dla szerszej publiki, to byłby problem, bo to by było kompletnie inne...
Zbyt inne, tak.
No, zupełnie inna estetyka i myślę, że trudniej by było to sprzedać po prostu. Znowu, komiks, jakieś tego typu pierdoły, nawet gry, spoko, i to wtedy przejdzie, ale nie sądzę, żeby jakoś przeżyć.
Nie, wydaje mi się, że jakby schodzić nawet niżej niż to High Republic w... takim medium szeroko dostępnym jak serial aktorski, wysokobudżetowy czy film, nie opłaca się po prostu z punktu widzenia marketingowego. Jeżeli nie zrobisz prawdziwych mieczy świetlnych, wiesz, zakonu Jedi, albo tak jak tutaj chociaż, co jest rozpoznawalne, masz Mandalorianina w charakterze zbroi, szturmowców, którzy się tam pojawiają, musisz mieć tej no musisz jednak sprzedać Gwiezdne Wojny czymś, co jest kojarzone szeroko z Gwiezdnymi Wojnami. A ten okres to wygląda ci trochę jak już kojarzę, to jak steampunk taki trochę, nie? Taki no, kosmiczny steampunk. I no, to ktoś, kto nie zna Gwiezdnych Wojen tak dobrze, popatrzy na to i stwierdzi, że nie wie, co to jest, więc zgadzam się, to jest fajne, ale niesprzedawalne.
Ja mam wrażenie, że właśnie, wiecie, jednak masowym odbiorcy Gwiezdne Wojny kojarzą się z taką troszkę bardziej właśnie industrialną stylistyką, przez to, że masz te wszystkie takie zdezolowane statki, nie? Dużo takiej retrofuturystycznej technologii i tak dalej. Co innego jest oczywiście w Kotorach, a jeszcze co innego jest w Old Republic wcześniej, nie? Gdzie jest troszkę bardziej właśnie, więcej takich elementów fantazy. Masz te planety, gdzie są takie zamki całe, pałace i wiesz, i to wygląda faktycznie trochę inaczej. Ja bym chętnie coś takiego zobaczył na dużym ekranie, ale nie sądzę, żebym to kiedykolwiek dostał w Gwiezdnych Wojnach. Ja myślę, że jednak ten Mandalorian bardzo pokazuje, czym Gwiezdne Wojny będą w najbliższych latach. No to jest coś, co jednak te filmy wykrystalizowały, znaczy, nie?
Ale na korzyść tego powiem, że jakby cały czas Mandalorian zresztą to świetnie pokazuje, że jakby cały czas to, co jest bardzo znajome, jednocześnie możesz bardzo mocno poszerzać, nie? Bo jakby to jest jedna rzecz, którą bardzo szanuję Mandalorianina, że tutaj właśnie nie ma tej konieczności wracania, kto jest wnukiem Palpatina, a kto wiesz jest kim, tylko okej, okay, jasne, poznaję, to jest znajome, bo widzimy szturmowców, bo widzimy pozostałości Imperium, ale jednocześnie właśnie masz nagle planetę, gdzie lodowe pająki cię atakują i gonią, nie? Czy coś takiego jakby. Wydaje mi się, że w tym materiale, jest tym bezpiecznym materiale, który jest reklamowalny, jest jeszcze na tyle dużo treści, że to nie jest tak, że nagle się boję, że będą robić w kółko to samo i będzie stagnacja. Umiejętnie to dalej da się jeszcze wyciągać wiele z tego.
No, no niestety. Musisz się przenieść do alternatywnego uniwersum, gdzie to Kroll zostało wielkim hitem, a nie Gwiezdne Wojny i może wtedy się doczekasz więcej tutaj elementów fantasy albo Sword and Sorcery w połączeniu ze science fiction.
Więcej niż wyprawa na Smoka Crate raczej z fantasy, no. to już był ten limit, powiedzmy.
No niestety. No dobra, słuchajcie, to na tym zakończymy. Dziękujemy bardzo wam za pytania i zachęcam oczywiście do zadawania kolejnych. Myślę, że to jest dobra okazja właśnie przy okazji tych omówień, żeby też te gwiezdnowojenne rzeczy poruszyć. Tym bardziej, że no, jesteśmy jeszcze na tym etapie, kiedy dopiero czekamy na jakieś zapowiedzi odnośnie kolejnych produkcji. I w takim razie widzimy się, myślę, za tydzień. Zobaczymy, jak wypadnie odcinek Kala Wedersa i pewnie też w poniedziałek publikujemy materiał. Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski, jeśli są Kostelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.